Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarach 10 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry, witam słuchaczy i witam dzisiejszych komentatorów. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I Andrzej Ługin, Gdańsk, strefa prestiżu. Witam.
Dzień dobry państwu.
Na początek pytanie do redaktora Ługina. No właśnie, czy jeszcze redaktora, czy już może ten krok w stronę polityki został wykonany tutaj? Pytanie to zadaję w kontekście zdjęć, które pojawiły się na portalach.
Sobie z pana.
Na portalach społecznościowych. Zdjęcie z Rafałem Trzaskowskim, Aleksandrą Drukiewicz. Platforma pięknej scenerii.
Oj, to była piękna akcja, dlatego że przyjechał pan Rafał Trzaskowski i Aleksandra Drukiewicz.
Wydarzenie.
Tak, to było wydarzenie po prostu w Gdańsku,
sensacja.
Gdzie przyszło całe 30 osób. I to ludzie, którzy są związani z Campus Polska. Natomiast tak sobie z dziennikarzami stałem obok i tak mówię, kurczę, no nie ma żadnego człowieka z Gdańska, bo oni sobie tam robili oczywiście fotografie i się pytali przy okazji, kto skąd jest, a to z Łomży, a to ze Skierniewic ktoś był, a to z Łodzi. No i ja mówię, ale oficjalnie jest to spotkanie z gdańszczanami, więc no, nie ma nikogo z Gdańska, no to chociaż ja tam pójdę zrobić sobie to zdjęcie, powiem, że jestem z Gdańska. No ale jak się stało, podszedłem, powiedziałem panu Rafałowi, że chciałem sobie fotografię zrobić, no z takim politykiem wysokim, no tak. To jak najbardziej. I nic nie powiedziałem. I pani Drukiewicz mnie przedstawiła, skąd jestem. I
miłymi słowami.
Miłymi słowami, także to był piękny trolling w wykonaniu moim chyba i współpracującym
pani,
dziennikarzy.
Pani prezydent jakoś tak wysoko oceniła twórczość portalu, czy i twoją, czy też...
Znaczy zauważyła, powiedziała, że piszemy niepochlebne informacje.
Czyli natomiast, pochlebne dla mieszkańców.
Natomiast prezydent Warszawy zapytał się, czy one są konstruktywne.
I to była linia sporu.
Ja natomiast potwierdziłem, że konstruktywne jak najbardziej.
Jak w czasach PZPR, krytyka konstruktywna.
Tak jest.
To zostawmy w takim razie, jednak redaktor Ługin. Porozmawiajmy o Gdańskim Stowarzyszeniu Inwalidów Narządów Ruchu Solidarność. Wczoraj sprawa lokalu, który był udostępniony w WCS-ie, miała kolejną odsłonę. Do 15 września mogą korzystać i przechowywać swoje dokumenty, swoje komputery, wyposażenie biura. No ale gdyby nie akcja dziennikarzy, gdyby nie działalność radnych i polityków, to stowarzyszenie by z tego Europejskiego Centrum Solidarności, z naciskiem na Solidarności, zniknęło. Marek Formela.
A co dalej? Co po 15? No nie ma odpowiedzi na to pytanie.
Nie ma na razie odpowiedzi na to pytanie. Przesuwamy ten termin po prostu.
Czyli łaska pańska na razie to jest, a nie rozstrzygnięcie. Mówimy o instytucji samorządowej, instytucji finansowanej zarówno z budżetu miasta, jak i budżetu Ministerstwa Kultury. Instytucji, której no, wydawałoby się, że misją byłoby tworzenie warunków do funkcjonowania takich stowarzyszeń jak Stowarzyszenie Inwalidów i umiejętność prowadzenia takiej polityki, także w wymiarze administracyjnym, która żadnego z tych niezbyt silnych ekonomicznie stowarzyszeń nie naraża na despekt. No, mamy do czynienia chyba jednak z naruszeniem takiego przesłania, które towarzyszyło powołaniu ECS-u. Wydaje się, rzeczywiście masz rację, że gdyby nie zaangażowanie wielu osób, tu wydaje mi się, że bardzo aktywna była pani Grabarek-Bartoszewicz, była przewodnicząca Rady Miasta, która dzielnie upominała się o rację tego stowarzyszenia, rację członków tego stowarzyszenia, to władze ECS-u, a też władze Gdańska, które tak wymachują tymi sztandarami, łopoczą o tej solidarności, szczodrości, tolerancji i transparentności, palcem w busie by nie kiwnęły, żeby stanąć po stronie osób poszkodowanych przez los.
No tutaj nie mówimy jak na razie, a trzeba by powiedzieć trochę o fundacji, która otrzyma ten lokal. To Fundacja Feministyczna Widzialne Zmiana Jest Kobietą.
No, A co z mężczyzną?
Słynna dlatego, że organizowała protesty przed siedzibami pomorskich polityków Prawa i Sprawiedliwości. No między innymi
zadajmy Michał publiczne pytanie, jaki zakres jest wsparcia ze strony władz Gdańska na rzecz tej fundacji, jakie projekty zostały dofinansowane, jakie środki przepłynęły, bo część fundacji, takie, które znamy, Fundacja Wspólny Gdańsk, czy Fundacja Gdańska, one są fundacjami tak naprawdę papierowymi. One są zasilane po prostu przez budżet i bez pieniędzy budżetowych cała ta działalność dobroczynna, filantropijna byłaby całkowicie pozbawiona sensu.
No jedna z założycielek fundacji została uznana za winną, za krzyczenie i tutaj hasło ośmiogwiazdkowego, które często pojawia się na demonstracjach.
A to język demonstracjach miłości, równości. To język miłości. Konstruktywnie, tak jak pan redaktor
mówi. Język miłości, oczywiście, że tak. No, ja tak obserwuję te wszystkie cyrki, które się tam dzieją, bo ileż można przeprowadzać konferencji prasowych. Poseł się w to włączył, radni miejscy się w to włączyli, działacze miejscy się w to włączyli i wreszcie pod naporem właściwie ludzi, którzy dbają o takie sprawy, aby ECS wykonywał swoje statutowe obowiązki. Wreszcie ECS się w jakiś sposób złamał, ale złamał się w jakiś sposób? No powiedział, że do września to tam sobie możecie posiedzieć, a wcześniej jeszcze pan Bazi powiedział, że możecie u mnie w gabinecie posiedzieć, a potem jeszcze powiedział, że możecie posiedzieć w tej takiej sali ogólnodostępnej. No ludzie, czy w Gdańsku naprawdę wszyscy stanęli na głowie, a zwłaszcza działacze z Urzędu Miejskiego i z ECS-u, no to się w głowie nie mieści. Mi jest autentycznie wstyd, że takie organizacje typu ECS w taki sposób traktują swoje obowiązki statutowe.
No tak, ale cały czas podkreślajmy, że chodzi o stowarzyszenie osób, które są w sposób niezawiniony poszkodowane przez los, które tak. Nie są osobami w pełni sprawnymi, które nie są w stanie na rynku komercyjnym walczyć o godne warunki dla elementarnego funkcjonowania.
To jest aktywizacja zawodowa niepełnosprawna,
która zasłynęła z tym, że protestowała pod biurem PiSu i krzyczała
sobie
wulgarne słowa.
Jest taki miły duch tego miasta. No przecież zastępca prezydenta wykrzykiwała kiedyś te same być może albo zbliżone hasła na rynku w Pucku, manifestując w tym okresie niebywałej egzaltacji prawami kobiet i egzotyczną dynamiką pani Lempart.
No to jak o tej solidarności i o tych miłych okrzykach, to porozmawiajmy jeszcze o laureatce Gdańskiej Nagrody Równości. Kapituła wybiera zwycięzcę, czy też zwyciężczynię, jak niektórzy by się domagali tego konkursu. W tym roku wygrała Marta Margot, nominowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado. Co ciekawe, to koordynatorka Marszów Równości od roku 2015. Marszów Równości, które katolicy, przynajmniej te ostatnie, na pewno nie zapamiętali dobrze, bo dochodziło tam do sytuacji, gdy ich uczucia religijne były obrażane. No a tymczasem Nagroda Równości trafia na rzecz takiej to aktywistki.
A jaki skład kapituły?
Kapituła to jest stowarzyszenie, przepraszam bardzo, to jest Gdańska Rada Równości. Tutaj tej listy akurat nie mam, ale chodzi o samo przyznanie. Były inne kandydatury, czy lepsze, czy gorsze, decydowała kapituła. Ale ja przypominam słowa Aleksandry Drulkiewicz po tej sytuacji z marszem, na którym zostały obrażane uczucia religijne katolików, która mówiła tak, jak będę bronić prawa do równości osób LGBT+, osób z niepełnosprawnościami czy dyskryminowanych z powodu koloru skóry, tak domagam się szacunku dla ludzi wierzących.
I dlatego maszeruje na czele pochodów równości z monstrancją i w kształcie waginy, z tą dekoracją, która stała się fatalnym refleksem myślenia o Gdańsku. Moim zdaniem najlepszą kandydatką i laureatką tej nagrody powinna być prezydent Gdańska. Umiejętność tworzenia takich sofizmatów jest unikalna i zasługuje na wyróżnienie.
Zwłaszcza, że pani prezydent była kiedyś organizatorką, bądź wchodziła w skład organizatorów Areopagu.
No właśnie.
Czyli katolickiego takiego
forum. No tam zajmowała się pewnie delegacjami i aranżowaniem hoteli. Nie słyszałem, że miał jakiś inny wkład, ale dobry ślad uważam. Tak, bardzo dobry ślad. No, jestem za.
To co z tymi katolikami? Bo tutaj przypominają się słowa Sławomira Nitrasa z Platformy Obywatelskiej o piłowaniu katolików, to sprzed roku, a sprzed kilku dosłownie dni słowa Donalda Tuska: wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS, to proste jak drut.
No bo pan redaktor nas konfunduje, bo znowu musimy pastwić nad Donaldem Tuskiem,
który wziął ślub, gdy była kampania.
Jego związki z Kościołem katolickim mają charakter marksistowskiej dialektyki, trudne są inaczej do pojęcia, one raz są ciepłe i serdeczne, innym razem Donald Tusk nie będzie klękał przed żadnym biskupem, z kolei, tak jak Andrzej przypomniał, w związku z kalendarzem wyborczym uznaje, że w wyborach prezydenckich, że ślub staje się ważnym elementem jego kampanii.
No i wszyscy pamiętamy piękne zdjęcie z domu pana byłego premiera, kapliczkę.
Prawda, poza tym był taki okres, kiedy Platforma jeździła na rekolekcje do Łagiewnik i stąd taki pojawił się podział Kościół łagiewnicki i Kościół nieco gorszy, mniej intelektualnie wyrafinowany, więc lepiej, żeby politycy w sprawach wiary w ogóle nie zajmowali stanowiska. Uważam, że Donald Tusk w sposób cyniczny próbuje te podziały pogłębić, podziały, które są zbędne w debacie politycznej. Zamiast programu była to kolejna próba dzielenia Polaków, stygmatyzowania wyłącznie w celach partyjnych i to muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z publicznym upadkiem byłego przewodniczącego Rady Europejskiej. Polityka, który wędruje na manowce, a wraz z nim część Platformy Obywatelskiej.
I ostatnie zdanie na ten temat, redaktor Ługin.
No cóż tu powiedzieć, no elektorat, znaczy Platforma Obywatelska szuka elektoratu. Jak się nie udało katolików, nawet biorąc ślub przez jej lidera, no to będzie szukać w tej chwili w innych rejonach i wchodzić na jakieś takie ostre tony, typu mówić, no tak, prawdziwy katolik to nie głosuje na PiS. No tak, prawdziwy katolik głosuje na Platformę.
Ale
no,
tutaj
oczywiście
dobrze by było, żeby Donald Tusk, znany jako prawdziwy katolik, wyjaśnił wszystkim, na czym polega bycie prawdziwym katolikiem, bo to, no, to tak, brakuje tego wzorca.
Może być trudne.
To może być trudne.
To teraz o innym wzorze, godnym lub niegodnym naśladowania, to już ocena naszych słuchaczy. Sprawa Aleksandry Dulkiewicz kupującej wódkę i dwie kole, która wybuchła, to było dwa lata temu, trzy lata temu.
To jakieś trzy lata temu.
Wraca w tej chwili, wraca do sądu. Okazuje się, że kasjerka została zwolniona właśnie z tego powodu. Podobno udostępniła ten film. Chociaż tam była mowa też o ochroniarzu. No w każdym razie ciekawa sytuacja, czy politycy mają prawo do prywatności. Ja przypominam, że to były zakupy robione w trakcie godzin pracy, redaktor Ługin.
Oczywiście, że mają prawo do prywatności, ale nie wtedy, kiedy wykorzystują narzędzia, które daje im miasto. No w tym wypadku pani Dulkiewicz poszła sobie z ochroniarzami kupić wódkę i kole.
Tam jest niebezpiecznie w takim sklepie.
Tak, na zapitkę. No niebezpieczne jest. Ktoś to nakręcił, ktoś to wypuścił w sieć, no ale do tego oberwało się redaktorowi naskrętowi, który został tak naprawdę zastraszany przez...
No sprawa trafiła do sądu.
Sprawa trafiła do sądu, no i sprawę umorzono. Ale jest jeszcze druga część tej sprawy, czyli osoba, nie wiem, podejrzana przez Biedronkę, czy przez panią prezydent, została zwolniona z pracy. Osoba, która nie jest winna temu, została po prostu zwolniona z pracy. Z tego, co wiem, tam chyba padło jej jakieś przezwisko podczas trwania tego filmu. I to był ślad, że tą panią należy zwolnić. I stała się ona takim kozem ofiarnym polityków, bo to politycy ją zwolnili z pracy.
Po 12 latach pracy dla tego pracodawcy.
Po 12 latach pracy. I w tej chwili toczy się proces. Dzisiaj się on rozpoczął o godzinie 9, gdzie między innymi poseł Kasper Płażyński zajmuje się tą sprawą pro bono. Za darmo prowadzi tą stronę w Sądzie Pracy. I dla mnie to jest skandalem, gdzie z jednej strony politycy mówią o jakiejś równości, o dyskryminacji, a z drugiej strony pracownik, kasjerka w Biedronce zostaje zwolniona, bo polityk tak chciał.
Orzecznictwo w tych sprawach jest dość jednoznaczne. Ochrona dóbr osobistych polityka jest węższa niż ochrona każdego innego obywatela nie sprawującego funkcji publicznej. I jeżeli, bo pamiętamy reakcję pani Dulkiewicz. Bo
żartobliwą czy, nawet w pewnym momencie.
W pewnym momencie mowa, tak, żartobliwą, ale potem mniej żartobliwą, bo jednak pojawiły się
zarzuty dla
dziennikarza. Atak był na dziennikarza i to pokazuje, w jaki sposób pojmuje reguły funkcjonowania osób publicznych, reguły demokracji, mówiąc w szerszym kontekście, część gdańskiego establishmentu politycznego. No nie radzi sobie z sytuacjami kryzysowymi. Czasy, w których można było przemawiać, a dziennikarze nie zadawali trudnych pytań albo nie dociekali, jakoś tak szczęśliwie przeminęły i teraz trzeba stawać czasami wobec bardziej kłopotliwych pytań, a jednocześnie bardziej kontrolować własne zachowania i umieć sobie po prostu poradzić z presją bycia osobą publiczną, a nie tylko prezydentem, któremu poddani składają nieustanne hołdy.
No i uważać przede wszystkim, jak wykorzystuje się swoje służbowe zasoby miejskie.
Jak to mówią, w sztosie pić też trzeba umieć.
Oczywiście.
To na koniec jeszcze tweet prezydenta Andrzeja Dudy, też na temat tej właśnie historii. Nie widzę tu żadnego problemu, to prywatna sprawa, nieurzędowa, dajcie spokój. No nie dali spokój.
My byśmy dali, ale ktoś nie dał.
No, urząd miejski nie dał spokoju. No nie dał spokoju przede wszystkim tej pani, która została zwolniona z pracy, bezpodstawnie według mnie.
I zobaczymy, jaki będzie wyrok sądu. Tej sprawie też będziemy się przyglądać. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze. Redaktor Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję, do widzenia.
I Andrzej Ługin, Gdańsk, Strefa Prestiżu. Dziękuję
bardzo, do widzenia.
Komentarze Radia Gdańsk.